chciałbym, aby nasze studium poprzedziła pewna pieśń. Niech słowa i melodia znane Wam z pewnością i przy różnych okazjach śpiewane czy słuchane, niech one będą takim wprowadzeniem nas w klimat studium, w klimat naszego rozważania.
Było pusto i ciemno na mej drodze, a plecy ciężar życia piął. I wtedy ktoś przystanął obok, usłyszałem łagodny, cichy głos. Nie płacz, dziecię, ja jestem z tobą. Sam przez życie już nie musisz iść. Chwyć mą dłoń, wprowadzę cię w niebiańskie raje. Ja na ciebie czekałem tyle lat. Idę z wiarą przez życie wąską drogą, aż tam, gdzie krzyż samotnie stał, tam Jezus zdjął me brzemię grzechu. Dziś me serce z wdzięczności cicho łka. Nie płacz, dziecię, ja jestem z tobą. Sam przez życie już nie musisz iść. Chwyć mą dłoń, wprowadzę cię w niebiańskie raje. Ja na ciebie czekałem tyle lat. Kocham ciebie, mój drogi zbawco. W mroczne dni ty jesteś słońcem mym. Kiedy ciężko w życiu, kiedy jest mi źle, pewność mam, że ty po mnie wrócisz wnet.
A ty, bracie i siostro, czy masz tą pewność? Niektórzy mówią, co to znaczy wnet? Co to znaczy wnet? Mamy luty roku pańskiego 2008, a my jeszcze na tej ziemi. I czasami zachowujemy się jak ci trzej uczniowie na górze przemienienia. Posuwając się krok dalej w realizacji swojego pragnienia czy marzenia. Zbudujmy tu trzy namioty, bo nam tu dobrze. Ktoś modlił się tak: Panie Boże, jeśli na tej ziemi zbuduję sobie gniazdo, w którym będzie mi ciepło, wygodnie, miło i przyjemnie. Daj do tego gniazda kolec, żebym w nim nie zasnął. Z tego miejsca przemawiało wielu ludzi. Co tydzień i częściej niż raz na tydzień z tego miejsca płynie mowa, płynie nauka. Z pewnością z tego miejsca płynęły płomienne przemówienia. Ja nie chcę w tym momencie absolutnie w jakikolwiek sposób pomniejszać czy lekceważyć tego, co słyszymy, tego, co słuchamy, tego, co czytamy, tego, co oglądamy. Ale bracia i siostry, w poczuciu pełnej odpowiedzialności, w poczuciu pełnej odpowiedzialności powołania na stróża domu Izraela, nieraz zastanawiam się nad pełnieniem mojej misji i myślę, Zenek, jak wygląda Twoja misja? Co Ty jako stróż czynisz? Moi drodzy, nie o to chodzi, żeby fałszywy alarm czynić. Nie o to chodzi, aby bić na alarm, gdy nie ma niebezpieczeństwa. Ale nie o to też chodzi, żeby usypiać i mówić, dobrze jest, wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku. Niech tak będzie. Bracia i siostry, ja dzisiaj chcę postawić wam pytanie i sobie. Po co tutaj przyszliście? Też pytanie. Po co tutaj przyszliście? Po co tutaj w ogóle przychodzicie? Wiadomo po co. Coś takie pytanie, bracie, stawiasz jakieś dziwne. Tak? Wiesz, po co tutaj przychodzisz? I czy wychodzisz z tego miejsca z tym, po co na to miejsce przyszedłeś? Kiedyś przed laty, jeszcze zaczynaliśmy pracę, odwiedziliśmy pewien dom pewnych braci, zaprzyjaźniliśmy się później bardzo blisko, w Tarnowskich Górach. I ja, młody, niedoświadczony jeszcze też człowiek, gdy usiedliśmy przy stole, gospodarz domu tak całkiem serio, z poważną miną zadał pytanie. No i bracie, po co wy tutaj dzisiaj do nas przyszliście? Ja się poczułem tak trochę, wiecie, nie tak, a później to wszystko w żartach zostało wyjaśnione, ale to pytanie utkwiło mi głęboko w świadomości, w pamięci. I czytałem wiele razy, zresztą podobnie jak i wy, pewien fragment Pisma Świętego, kiedy po którymś z kolei czytaniu zauważyłem i przemówiło do mnie z nową świeżością dokładnie takie samo pytanie, jakie Pan Jezus postawił do ludzi, którzy za Nim szli. Ewangelia Mateusza, rozdział 11. Ewangelia Mateusza, rozdział 11. Od 7 wiersza w 11 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy taki fragment. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Po co wyszliście? To pytanie zabrzmiało w moich uszach i brzmi do dzisiejszego dnia mocno. Bowiem świadomy jestem tego, że tak jak dziesiątki, setki, tysiące kazań wysłuchanych wcześniej, zapomnieliśmy. Nikt z was nie pamięta kazania, jakie na tym miejscu było wygłoszone w sobotę, drugą sobotę marca 2001 roku. Pamięta ktoś z was? Chyba, że ktoś ma kronikę, pisze pamiętnik i może odszukać, ale musiałby to odszukać. No kto z was pamięta? Kiedyś pewien brat powiedział, to nie ma sensu chodzić do kościoła, słuchać kazań, jak i tak człowiek to zapomni, co tam było mówione. Ale powiem wam dwa przykłady. Kiedy pewna starsza siostra ze łzą w oku mówiła do pastora, taka gdzieś mieszkająca w takich bardzo skromnych warunkach, mieszkająca, powiedziała, wiesz bracie, ja czytam Biblię, ja próbuję się nauczyć jakieś fragmenty na pamięć, ale nie pamiętam, ale nie umiem zapamiętać i mnie to zniechęca. Chciałabym nauczyć się na pamięć, a nie pamiętam. A on mówi, wiesz siostro, chodź ze mną nad staw. Weź jakiś stary kosz, w którym ziemniaki nosisz, może jakiś węgiel. No, nie wiedziała po co, ale poszli. On wziął ten kosz, zaczął czerpać wodę. Zaczął czerpać wodę i mówi, widzisz siostro, w tym koszu woda się nie zatrzymuje. Ale popatrz, co się stało z tym koszem? Wyczyścił się, umył się. Moi drodzy, wiecie, co Pan Jezus powiedział do swoich uczniów? Wiecie, co powiedział? To są słowa, które są ryzykowne, ale Pan Jezus ryzykował czasami. 15 rozdział Ewangelii Jana. 15 rozdział Ewangelii Jana. To powiedział w pewnym kontekście, w którym ja te słowa dzisiaj chcę odczytać. Przynajmniej Jan je zapisał w takim kontekście. 15 rozdział od 1 wiersza. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Każdą latorość, która nie wydaje owocu, odcina. I w 3 wierszu powiedział przepiękne słowa. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. To jest coś cudownego. Nie zapamiętacie i tego kazania. Zapomnicie je. Ale oby ono pozostawiło ślad w waszej świadomości, w waszym charakterze, aby ono przepływając przez wasz umysł zabrało ze sobą nieco brudu, tej codzienności brudu. Podobne słowa nie będę odczytywał czy otwierał, albo otwórzmy kartkę wcześniej, 13 rozdział Ewangelii Jana. Tam, kiedy w wieczerniku Pan Jezus, bierze misę i umywa nogi swoim uczniom, a tam znamy to wszystko dobrze, wiersz 10 mówi tak, rzekł mu Jezus do Piotra, który spierał się z nim, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały i wy czyści jesteście, chociaż nie wszyscy. Gdyby tak Pan Jezus stanął dzisiaj tutaj, popatrzyłby po waszych twarzach, na mnie by spojrzał. Wiecie, On jest Bogiem, On wie. A ty, siostro, bracie, młodzieńcze, panienko, jesteś czysty? Jesteś czysty? Po co tutaj przyszedłeś? Po co tu przychodzisz? Drugi przykład, który wam powiem. Pamiętacie, co jedliście 1 marca 2001 roku na obiad? Nie pamiętacie. A może w ogóle nie jedliście wtedy obiadu? ale dzięki temu, że wtedy jedliście i następnego dnia, i następnego będziecie jedli dzisiaj obiad. I dzięki temu, że słuchaliście kazania w 2001 roku i przyjęliście go, oby to było, macie możliwość słuchać go dzisiaj i żyjecie duchowo i budujecie się. Ale czy to słowo przynosi efekt w waszym życiu? Czy ono was oczyszcza? Czy ono czyni was czystymi? Wy czyści jesteście dla słowa, które wam głosiłem, powiedział Jezus. On tylko wie, ilu z nas zebranych dzisiaj w tym miejscu, w Ustroniu, jest czystymi. I ty wiesz. Dlatego pamiętajcie, że udział w nabożeństwie jest rzeczą niezmiernie ważną. Ale dzisiaj chcę wam powiedzieć o czymś może więcej, o czymś, co was może zaskoczy. Tradycyjnie przyzwyczajeni jesteśmy, nawet my, adwentyści, też mamy własną tradycję, zgadzacie się? I tak kiwają wielu z was, przytakująco głowami. Przyzwyczajeni jesteśmy nazywać nabożeństwem pewne części czasu. Oczywiście sobotnie nabożeństwo od godziny 9:30 do 12:00 z jakimś tam wahaniem bliższym czy krótszym. Często mówimy o tym i zachęcamy się, aby w domu, w rodzinie mieć nabożeństwo poranne, nabożeństwo wieczorne. Czyli jest to pewien czas, w którym odkładamy wszystkie inne sprawy, bierzemy do ręki Pismo Święte lub literaturę religijną, siadamy sami, czy w gronie mniejszym lub większym, czytamy, modlimy się, zamykamy, amen, skończyło się nabożeństwo, idziemy do codziennych zajęć. Zastanawiałem się nad biblijną definicją nabożeństwa. I byłem sam zaskoczony, gdy odkryłem pewną rzecz. Wiecie, co Biblia nazywa nabożeństwem? Wiecie, jaka jest biblijna definicja nabożeństwa? Niektórzy szeptem przypominają sobie tekst biblijny. Ot, w tym momencie chcę zaapelować do was. Bracia i siostry, młodzieży, ilu z was uczy się tekstu pamięciowego w szkole sobotniej na pamięć? Podnieście rękę do góry. Gratuluję. Ja z tego miejsca widziałem bardzo dużo rąk opuszczonych. Czemu się nie uczycie? Zniechęceni jesteście tym, że nie zapamiętujecie? Tak jak ta siostra, to nie była przypowieść, to było doświadczenie, które przeczytałem, nie zasłyszałem, przeczytałem, ale ktoś je opisał, kto to przeżył. Gdziekolwiek jestem, apeluję. W naszej szkole sobotniej jest taki tytuł, tekst pamięciowy. Nie macie wyrzutów sumienia? Co to znaczy tekst pamięciowy? Wiecie, był taki moment, jeśli tu powiem jedno zdanie z historii naszego polskiego adwentyzmu i to nieodległej, ja ją pamiętam, że wydawcy nasi zmienili tekst pamięciowy na tekst przewodni. Były potem dyskusje, między innymi powiem, ja też wyrażałem swoje zdanie, aby wrócić do tego nazwy, do tej nazwy tekst pamięciowy. Są to przepiękne teksty Pisma Świętego wybrane, perełki, obietnice, informacje jakieś te. Tylko że uczniowie, którzy mówią o uczniowstwie, się nie uczą. Bracia i siostry, uczcie się na pamięć tekstów Pisma Świętego. Uczcie się na pamięć. Zachęcam was, proszę was. No, nie mam innego narzędzia, nie mam innej możliwości. Młodzieży, konkurujcie we właściwym znaczeniu słowa konkurujcie, konkurencja. Kto z was potrafi opanować pamięciowo? Ćwiczcie pamięć. Mówimy o odległej pamięci. Kto z was pamięta, jaką pieśń dzisiaj śpiewaliśmy na rozpoczęcie nabożeństwa? Pięknie, bo to było niedawno. A w zeszłą sobotę na rozpoczęcie nabożeństwa? A jakąś myśl z psalmu wstępnego, którą czytała tutaj siostra? Ta, co czytała, to będzie pamiętać. Pięknie. Gratuluję wam. Słuchacie uważnie, słuchacie z zapamiętywaniem. To dobrze. Ćwiczcie swoją pamięć. Uczcie się tekstów na pamięć. Nabożeństwo. Wracam do tej myśli. Wiecie, Biblia definiuje to pojęcie. Jakub nam pomoże zrozumieć pewną rzecz. Pierwszy rozdział listu Jakuba, wiersz 27. W przekładzie Biblii Gdańskiej tam jest dosłownie użyte nabożeństwo. Nasz przekład współczesny, literacki Biblii Warszawskiej, którym się posługujemy, używa słowa pobożność. Bo słowo pobożność w języku polskim to jest słowo składające się z dwóch słów. Po Bożemu. To jest pobożność. Po Bożemu. Zresztą w niektórych rejonach Polski spotkałem się do tej pory, że ludzie mówią, idą na pobożność. Nie wiem, czy tu w tym rejonie, nie używałem, bardziej na wschodzie, na południowym wschodzie Polski, tam można jeszcze spotkać się z takim określeniem. Ale mamy otwarty list Jakuba, pierwszy rozdział, 27 wiersz. Może 26 i 27. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli, zachować siebie niesplamionym i zachować siebie niesplamionym przez świat. Moi kochani, gdzie to możemy zrealizować? Wiecie, co ja przeczytałem w Starym Testamencie już? Otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 33. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 33. Wiersz 7. Ja tylko dwa ze Starego Testamentu fragmenty przeczytam, moglibyśmy ich więcej, a to będą takie same. Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot, rozbijał go poza obozem, z dala od obozu i nazwał go namiotem zgromadzenia. Toteż każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia. A w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, 23 rozdziale i wiersz, a to słowo powtarza się w tym rozdziale wiele razy, ale przede wszystkim zatrzymamy się tylko na wierszu drugim z 23 rozdziału. Mów do synów izraelskich i powiedz im tak. Te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. I nic dziwnego, że Paweł w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale napisze, w 10 rozdziale, wiersz 25, napisze w Nowym Testamencie, napisze słowa zachęty, słowa apelu. Macie otwarte Biblię? Śledźcie te słowa, wielu z was je zna na pamięć. Nie opuszczajcie wspólnych nabożeństw, zebrań, zgromadzeń naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Wiecie, ja zaryzykuję coś w tej chwili, co nieraz wypowiadam. Moi kochani, my mówimy, że do zboru, do kościoła, niektórzy mówią do kaplicy, przychodzimy na nabożeństwo. Ja bym zaryzykował, że my tu przychodzimy na wspólne zgromadzenia, na nabożeństwo, to z kościoła powinniśmy wyjść. Nabożeństwem jest to, co ty czynisz 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a nie to, co czynisz przez 2,5 godziny raz w tygodniu. To jest zgromadzenie. Po co tutaj przychodzisz? Tu powinieneś przyjść po to, aby budować społeczność, aby dodać sobie nawzajem otuchy, aby wzmocnić się do tego, żeby po Bożemu żyć 24 godziny na dobę. Będę może brutalny w tym, co powiem. Ktoś z satyryków przekształcił naszą nazwę. Oby to było tylko satyrą, ale czasami satyra prawdę ci powie, że niektórzy to są adwentystami dnia siódmego. Wiecie, co to znaczy? A powinni być adwentystami siedmiu dni. Jaki jest twój adwentyzm, gdy wychodzisz z tego miejsca? Gdy siadasz naprzeciwko szklanego ekranu? Gdy siadasz przed komputerem? Gdy spotykasz się ze swoimi znajomymi? Gdy idziesz do pracy? Znacie słowa, nie będę ich otwierał, z listów apostolskich. Listy apostolskie są przepełnione radami praktycznymi dotyczącymi codziennego życia. Czy jecie, czy pijecie, czy śpicie, czy cokolwiek czynicie, dokończcie. Czy tak to jest w twoim życiu, bracie i siostro? Niektórzy mówią: nabożeństwa mnie nie interesują. Mając na uwadze właśnie nabożeństwa w tym tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Z Biblią siedzieć, składać te literki, a niektórzy, wiecie, nam grozi wtórny analfabetyzm. Ludzie dzisiaj coraz częściej mówią: ja nie lubię czytać. Ludzie nie umieją czytać. Nie wystarczy znać literki, żeby umieć czytać. Bo czytanie to jest interpunkcja, czytanie to są przecinki, czytanie to są kropki. Jak ktoś tak czyta jak komputer, gdybym ja tak mówił kazanie całe tylko na jednym tonie, bez przystanku i nawet kropki, na oddech bym tylko wziął przerwę i tak bym mówił, jakby się wam to słuchało i byście tak poszli dotem do domu i byście byli, zapamiętalibyście, jak ja to kazanie powiedziałem, prawda? Jeszcze tak nikt nie mówił. Nam dzisiaj grozi wtórny analfabetyzm. Niektórzy mówią, że dożyliśmy epoki obrazu, że ludzie potrzebują patrzeć, widzieć. Ale co? Fascynują się fikcją, wirtualnością, rzeczywistością wirtualną. Nowe, modne słowo, którego nasi ojcowie nie znali. Ja go w dzieciństwie też jeszcze nie znałem. Wirtualna rzeczywistość. Co przynosi dobrego w naszym duchowym życiu? Nie wziąłem ze sobą, nie odszukałem, gdzieś zawieruszyłem, ale wielu z was powinno pamiętać, bo to pomiędzy internautami tam sobie wymieniali ludzie parafrazę psalmu 23. Znacie psalm 23, wielu z was powinno go na pamięć znać. Ktoś sparafrazował: telewizor jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na wysuszone pola wiedzie mię, wysusza moje kości, prowadzi mnie do niemoralności i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te słowa tylko odwrócone w drugą. Tak jest. W jednym ze zborów, w podobnym zgromadzeniu liczniejszym, zrobiłem ankietę z prośbą o szczere, prawdziwe odpowiedzi. Dotyczyło to czasu poświęconego w tygodniu, poza sobotą, spędzonego na studiowaniu Biblii i spędzonego przy telewizorze. Byłem zaszokowany odpowiedziami szczerymi. 14 godzin przy telewizorze w ciągu tygodnia, z Biblią w ciągu tygodnia 30 minut. To była jedna z ekstremalnych odpowiedzi. Szczera. Nie wiem kto. Jak to jest u mnie, jak to jest u ciebie, bracie i siostro? Myśmy akurat w grupie w szkole sobotniej też ten problem króciuteńko dotknęli, że są ludzie, którzy nie lubią czytać. Mogą słuchać, mogą oglądać, tylko kwestia wyboru, co oglądać. Dziś jest tyle możliwości do wyboru. Biblia cała jest nagrana dla tych, którzy nie lubią czytać, mogą słuchać. Szereg książek jest nagranych, kazań, wykładów, różnego rodzaju programów. Nawet dla tych, którzy uwzględniając nie lubią czytać. Ale mogą wybrać. Ale mogą wybrać. Bracia i siostry, zapamiętajcie. Do kościoła przychodzimy na wspólne zgromadzenie, a na nabożeństwo z kościoła wychodzimy. Nabożeństwo czyste i nieskalane przed Bogiem, albo używając tego słowa, pobożność czysta i nieskalana przed Bogiem, to troszczyć się o ludzi potrzebujących i siebie zachować niesplamionym przez świat. Bo taki standard Bóg wyznaczył dla swoich naśladowców. Taki standard. On chce w swoich naśladowcach dostrzec odbicie swojego charakteru. On chce dostrzec podobieństwo. Bo wiecie, jest takie przysłowie psychologiczne: kto z kim przystaje, takim się staje. Niektórzy mówią: nieprawda. A jednak prawda. A jednak prawda. Kto z kim przystaje, takim się staje. Po co tutaj przychodzisz? Po co tu przyszedłeś? Bracia i siostry, nawiążę do słów Jakuba jeszcze. Jeśli ktoś jest pobożny, ale nie powściąga języka swego, tego pobożność jest bezużyteczna. Nie miejcie mi za złe, że dotknę wciąż aktualnego problemu, trudnego do opanowania, pod tytułem plotki. Jak ukrócić, jak uciąć łeb tej hydrze? Niesprawdzone informacje powtarzane z ust do ust. A ty słyszałeś? A ty wiesz? A wiesz, co ja się dowiedziałem? I wtedy tak dużo do powiedzenia. Ile krzywdy wyrządzamy jedni drugim. Bo plotka to nie zawsze jest zmyślona rzecz. Również. Ale kochani, powtarzanie cudzych błędów nawet to jest krzywda. Niedochowanie dyskrecji. Ktoś ci się zwierzy ze swojego problemu. A ty od razu mówisz, no to ja teraz wiem. Oczywiście, już wiem, jaki użytek z tej informacji zrobić. Kto nie powściąga języka swego, tego pobożność jest bezużyteczna. Nawet powiem, jeśli by to była pobożność objawiona troską o ubogich, ale język plami twój charakter. A jednym z elementów tej pobożności przed Bogiem doskonałej jest zachować siebie niesplamionym. Niesplamionym. Takich słów moglibyśmy znaleźć o wiele więcej. To też, pozwólcie, że jeszcze otworzymy raz Księgę Izajasza. 33 rozdział. 33 rozdział Księgi Izajasza. W tym rozdziale znajdują się przejmujące słowa. Od wiersza 13 do 16. Słuchajcie, wy dalecy, czego dokonałem i poznajcie wy, bliscy, moją moc. Grzesznicy w Syjonie zlękli się, drżenie ogarnęło niegodziwych. I postawili pytanie, kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? Przerwijcie, nie czytajcie dalej. Zaraz będziemy czytać dalej. Bracia i siostry, grzesznicy zlękli się na Syjonie. Dwie rzeczy. Co to jest Syjon w symbolice biblijnej? Zbór, Kościół. No, czyli w zborze zlękli się grzesznicy. No zaraz, a kim my jesteśmy? No, zlękliście się? Czy stawiacie to pytanie? Wiecie, ja powiem wam, że ja mam pewien dylemat. Bo psalm pierwszy, który też z pewnością wielu z was zna na pamięć, kończy się, albo zaczyna się i kończy się takimi słowami. Zaczyna się słowami jakimi? Błogosławiony mąż, który nie chodzi za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Pięknie znamy to, potrafimy zacytować. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Kurczę, co tam można dniem i nocą rozważać? To nudne musi być. To musi być strasznie nudne. Wiecie, psalm 119, najdłuższy z psalmów, jest hymnem na cześć przykazań. I między innymi tam jest takie: otwórz moje oczy, abym przypatrzył się cudownym naukom zakonu Twego. Wiecie, studium nad prawem, nad Bożym prawem, nad zakonem Bożym jest rewelacyjne, no ale to przy innej okazji. I kończy się ten psalm tak. 5 i 6 werset. Przetoż nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. O. Zaraz, zaraz. To gdzie my jesteśmy? My tu jesteśmy na nabożeństwie? Nie, my jesteśmy w zgromadzeniu. A jakie to jest zgromadzenie? Grzeszników czy sprawiedliwych? Ja wam stawiam to pytanie, ja go dzisiaj nie rozstrzygnę. Bo grzesznicy na Syjonie się zlękli i grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych się nie ostoją. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Kiedyś myślałem, że bezbożni to są ateiści. Ale dzisiaj wiem, że się myliłem i zweryfikowałem to. Ja wiem, że bezbożni potrafią pięknie się modlić i głośno śpiewać pieśni kościelne. Bezbożni też to czynią. Bezbożni też to czynią. Bezbożni to są ci, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem tego. Bo nabożeństwo, moi drodzy, to jest to, co wy będziecie czynić, gdy to miejsce opuścicie. Gdy z tego miejsca wyjdziecie, czy tam będzie to pobożność, czy tam będzie to bezbożność? Brat Kaziu na pewno też zna i większość z was chyba znacie ten wiersz, też to drogą internetową przechodziło. Gdyby tak niespodziewanie Chrystus zawitał do ciebie w gości, kiwacie głową, bo pamiętacie. Jak byś się wtedy zachował? Jak byś go, bracie, ugościł? A może powiedziałbyś, poczekaj na chwilkę, bo muszę coś tam sprzątnąć, uprzątnąć, żebyś nie widział, Panie Jezu. Bracia i siostry, czy wy jesteście czyści, czy jesteście grzesznicy? Bo grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych się nie ostoją. Nawet jeśli przez długi czas razem zasiadają w tych samych ławkach. Bracia, to jest przejmujące. To nie jest bagatela. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. To nie jest teoria, to nie jest tylko temat na jakieś kazanie. To jest Ewangelia, a Ewangelia jest mocą. I ci przerażeni postawili pytanie, kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera, kto z nas może ostać się przy wiecznych płomieniach. Bóg nasz jest ogniem płonącym, wiecie, to łączcie te wypowiedzi. I dalej czytamy, jeśli macie otwartą Księgę Izajasza, 33 rozdział, 15 i 16 wiersz. Odpowiedź. Ten, kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze. Ten, kto gardzi wymuszonym zyskiem. Ten, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki. Ten, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, dodam, o przestępstwie, o cudzołóstwie, o homoseksualizmie, o innych rzeczach. I zatyka oczy swoje, aby nie patrzeć na zło. Ten będzie mieszkał na wysokościach, jego ostoją twierdze na skałach. Ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Bóg daje odpowiedź. Jak pozbyć się tego strachu? bracia i siostry, i na koniec wezwanie, jakie pierwszy anioł lecący przez środek nieba głosi. Pamiętacie? Bójcie się Boga i chwałę Mu dajcie, gdyż przyszła godzina sądu Jego. Bójcie się Boga i chwałę Mu dajcie. Inny lęk mieli grzesznicy na Syjonie, a inny lęk mają sprawiedliwi w zgromadzeniu świętych. Oni się też boją. Tylko to jest zupełnie inny lęk. I myślę, że nie muszę wam tłumaczyć różnicy pomiędzy lękiem sprawiedliwych, a lękiem bezbożnych. Ten sam 33 rozdział Izajasza, jeśli macie jeszcze otwarty, wiersz szósty. Nadejdą dla ciebie czasy bezpieczne. Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie. Bojaźń przed Panem to Jego skarb. Słowa w innych fragmentach Biblii w podobny sposób wyrażone. Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie. Po co tutaj przyszedłeś? Czy opuszczasz wspólne zgromadzenia? Jak je przeżywasz? Chcę powiedzieć przynajmniej o dwóch rzeczach, których poza wspólnym zgromadzeniem nie uczynisz, nie osiągniesz. Biblię czytać możesz w swoim domu. Modlić się możesz i powinieneś w komorze. Pieśni śpiewać, jeśli potrafisz, możesz w swoim domu. Ale są takie rzeczy, których nie jesteś w stanie w swoim domu uczynić. Wiecie, jakie częstokroć życzenie przewija się przez listy apostolskie? Pośród wielu różnych życzeń. Miłość Boża, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i społeczność. Moi drodzy, czy potrafisz budować społeczność w samotności? Kiwacie głową przecząco. A jak wygląda nasza społeczność? Jak budujesz społeczność? Ze smutkiem nieraz słyszę świadectwo ludzi, którzy mówią: a ja nie idę do zboru, bo w zborze jest zimno, chłodno, nie mam przyjaciół. Może to i prawda. Ale jak zaradzić temu? Bracia i siostry, jak to wyeliminować? To nie jest sposób rozwiązania odsunąć się i nie przychodzić do społeczności. To nie jest właściwy sposób rozwiązania tego problemu. Jak tego typu sprawy rozwiązać? Po Bożemu. Jaką Bóg ma receptę? Bo po mojemu to nie ma sensu przychodzić do takiego zboru. Ale po Bożemu, jak to jest po Bożemu? Bracia i siostry, niech tych kilka rozważań, nie w formie kazania, ale w formie może takiej właśnie refleksji, w formie takiego rozważania, rozmowy, niech pobudzą was, gdy będziecie wracać do swoich domów, gdy siądziecie przy stole, może pobudzeni dotkniecie pewnych spraw, które dotknąłem w dzisiejszym słowie, zarówno w szkole sobotniej, jak i teraz. abyśmy z tego miejsca wyszli inni, niżeli na to miejsce przyszliśmy. Bo pamiętajcie, że jeśli na to miejsce przychodzisz i z tego miejsca wychodzisz taki sam, jak na to miejsce przyszedłeś, to stracony czas. To stracony czas. Pamiętajcie, że wielu ludzi ocierało się o ramię Pana Jezusa, a jedna osoba się go dotknęła. I Pan Jezus mówi, kto się mnie dotknął? Wy znacie ten przykład z historii. Wy możecie należeć do tłumu, który ociera się o ramię Jezusa Chrystusa. Jest z Nim tak blisko, ale otarcie się, a dotyk to jest zupełnie coś innego. Bo dotyk przemienia. A otarcie pozostawia dalej takim, jakim był. Jeżeli ty z tego miejsca do domu wracasz taki, jaki na to miejsce przyszedłeś, to znaczy, że się tylko otarłeś o Pana Jezusa. Jeśli uważasz, że dokonane zmiany wczoraj już są wystarczające i nie muszą zachodzić kolejne zmiany w twoim życiu, to też jest ryzykowne. To jest też niebezpieczne. Oby nikt z was, nikt z nas, gdy powróci Pan Jezus, nie został przestawiony, idąc do tego, do tej grupy po prawej ręce, żeby Pan Jezus powiedział, stop, 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 zawróć, nie w tą stronę, w tą stronę. Oby nikt nie został skierowany w inną stronę, niżeli chciałby. A wielu przeżyje takie rozczarowanie. Nie na darmo Pan Jezus powiedział. Wiecie, to są słowa, które znamy z Pisma Świętego. Można by mówić wiele, ale tak jak powiedział Salomon, mowie nie ma końca, a długie czytanie czy słuchanie też męczy. Niech Bóg błogosławi i sprawi, aby każdy z was z tego miejsca zabrał to, co jemu jest potrzebne. Dlatego ja często nie kończę kazania, ale przerywam, a ciąg dalszy w twoim sercu niech Duch Święty uczyni i niech sprawi, abyś wyszedł z tego miejsca z tym, po co na to miejsce przyszedłeś. Amen.